13 maja 1981 roku na placu świętego Piotra w Rzymie dokonano zamachu na osobę Jana Pawła II. Wszyscy zamarli. Tak wiele osób z głębokim przejęciem modliło się o uratowanie życia Ojca Świętego. Świat dowiedział się, kto był sprawcą. Ahmed Ali Akcza. Ale jedna z pierwszych informacji, jaka do nas dotarła po tym zamachu od Ojca Świętego, była taka, że przebacza swojemu zamachowcy. Każdego dnia, drodzy siostry i bracia, modlimy się w modlitwie pańskiej i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wypowiadamy te słowa z głębszym lub mniejszym zastanowieniem i refleksją. Ale mówimy te słowa, modlimy się do Boga i prosimy o przebaczenie, tak jak prosimy o chleb powszedni. Tak jak modlimy się o wszystkie sprawy, które dotyczą nas tu w doczesności i tak jak modlimy się o życie wieczne. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj chcemy podjąć temat przebaczenia, zawarty w modlitwie pańskiej. Przebaczenia, o którym słyszeliśmy przed chwilą odczytanej Ewangelii. 18 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Ostatnia nauka w tym rozdziale to bardzo silny akord i zajmuje więcej miejsca. Spotykamy się z wydarzeniem w tej przypowieści, który budzi wiele emocji. Chrystus chce bowiem skonfrontować nas jako ludzi żyjących we wspólnotach, w rodzinach z prawdą o przebaczeniu. Już na początku tej Ewangelii słyszymy, jak Piotr przychodzi do Jezusa, przychodzi do Chrystusa z pytaniem, ile razy ma przebaczyć. Jest to Piotr, który występuje tutaj jako lider wspólnoty, jako ten, który się wybija we wspólnocie. Przychodzi do Jezusa w imieniu wspólnoty, pytając o przebaczenie. I to pytanie Piotra skierowane do Jezusa jest kluczem, którym otwieramy drzwi do tematu przebaczenia. Ale warto już na samym początku podkreślić jedną istotną rzecz, o której mówi Ewangelia. Piotr przychodzi do Jezusa, ponieważ tylko Chrystus może odpowiedzieć na najtrudniejsze, najbardziej kłopotliwe problemy uczniów. Tylko w Jezusie Chrystusie jest pełne uzdrowienie naszych sporów, antagonizmów, naszych kłótni, naszych wielkich i małych problemów. Chrystus staje ponownie w centrum w momencie najtrudniejszych pytań uczniów. I to jest ważne przesłanie dla nas. Kiedy jesteśmy czasami bezradni, Jesteśmy bezsilni, stając wobec naszych problemów życiowych, nas dotyczących czy naszych bliskich. Kiedy nie dajemy sobie rady z problemami życiowymi, Ewangelia odsłania nam ten porządek naszego postępowania. Mamy przyjść do Chrystusa z tymi największymi problemami naszego życia i pytania, które nosimy w sercu, trudne pytania o nasze życie, o nasze konflikty, o nasze spory, pytania o przebaczenie, winniśmy najpierw kierować do Chrystusa. W Nim szukać odpowiedzi, na modlitwie, na adoracji, z ufnością i pokorą wobec Chrystusa. Ile razy mam przebaczyć? Odpowiedź Chrystusa jest bardzo stanowcza. Poprzez kontrast. A Piotr myślał, iż w swoim pytaniu wspiął się na wyżyny heroizmu. Aż 7 razy, a 7 oznacza w rozumieniu biblijnym pełnię, doskonałość. A zatem Piotr był pewny, że to już jest wszystko, to jest heroizm. 7 razy może przebaczyć temu, kto wobec niego zawinił. A odpowiedź Chrystusa przez kontrast brzmi: nie mówię ci, że aż 7 razy, ale aż 77 razy. Chrystus mówi stanowczo i radykalnie. A w semickim rozumieniu 77 oznacza nieskończenie wiele razy. Oznacza liczbę nieskończoną. To oznacza, iż przebaczeniu nie można stawiać granic. W tym kontrastowym stwierdzeniu Chrystus chce nam powiedzieć, iż wspólnota, iż nasze ludzkie relacje rodzinne opierają się na przebaczeniu. W te nasze ludzkie relacje wpisane jest przebaczenie. I temu przebaczeniu nie można stawiać granic. Dlaczego mamy przebaczać sobie? Wzajemne przebaczenie nie jest tylko zadaniem ludzkiego wysiłku. Jest tylko grzecznościową deklaracją. Nie może się zamykać tylko na grzecznościowych gestach zewnętrznych. Ale przebaczenie jest przede wszystkim łaską daną od Pana Boga. Jest łaską otrzymaną z góry, w której ludzkie relacje się opierają. Dlatego uczeń Jezusa Chrystusa wezwany jest do przebaczenia, ponieważ Chrystus nieskończenie wiele razy nam przebaczył w życiu. Ile razy otrzymaliśmy w życiu przebaczenie w konfesjonale? Czy jesteśmy w stanie zliczyć? Ile razy otrzymaliśmy od Boga przebaczenie? Dlatego uczeń Chrystusa i wspólnota uczniów, czy to będzie rodzina, czy wspólnota kapłańska, czy wspólnota zakonna, każda wspólnota, każda relacja ludzka żyje z przebaczenia Bożego. Wspólnota, ludzkie relacje są aktem miłosierdzia pochodzącym od Ojca. Przebaczenie Boże może przekraczać po ludzku sytuacje niemożliwe. I dopóki tutaj będziemy żyli na ziemi, tyle razy, ilekroć będziemy mieli właściwe usposobienie serca, ilekroć będziemy prosić z pokorą Boga, ilekroć będziemy żałować za grzechy, tyle razy otwiera się przed nami Boże przebaczenie. I Pan Jezus, chcąc jeszcze bardziej tę prawdę umocnić, potwierdzić, opowiada przypowieść. I w tej przypowieści mamy trzy obrazy. Pierwszy obraz to król i sługa dłużnik. Drugi obraz to sługa z tej pierwszej sceny i inny sługa, który był mu winien 100 denarów. I trzeci obraz, występują trzy postaci. Król, pierwszy sługa i inni słudzy. Przypowieść ta, podobnie jak odpowiedź Chrystusa, zbudowana jest z kontrastów. Jest to kontrast dwóch postaw. Dług sługi z pierwszej sceny jest ogromny, 10 tysięcy talentów. Bibliści to policzyli. Ile to jest 10 tysięcy talentów? Obliczyli, że jest to, czy odpowiada to, 340 tonom złota. 340 ton złota. Tyle wynosił dług sługi z pierwszej sceny. Co to oznacza dla wyobraźni? To oznacza, że sługa ten nie wyszedłby z więzienia do końca życia. To jest dożywocie. Tymczasem ten dług, tak ogromny, zostaje darowany jednym gestem króla i zostaje darowany bezzwłocznie. Sługa, któremu z kolei zostaje darowany tak wielki dług, nie chce podarować zwrotu sumy innemu słudze w ilości śmiesznie małej, 100 denarów, a jeden denar to dniówka. To zachowanie kontrastuje okrutnie z zachowaniem króla. Sługa ten jest nieprzejednany i nie pozwala na oczekiwanie. Bezzwłocznie nakazuje ukarać swego dłużnika. Tutaj może pojawiać się gniew. Dlaczego ten sługa nie darował swojemu współsłudze długu tak śmiesznie małej ilości? Z powodu braku miłości, przebaczenia. Widzimy więc wielkość miłosierdzia tego, który przebacza, oraz małostkowość, biedę moralną, miernotę tego, który nie ma miłosierdzia. Dlatego Bóg oczekuje, że każdy z nas z serca przebaczy swemu bratu. Dosłownie tłumacząc, zaczynając od serca, przebaczy swemu bratu. Ale aby przebaczyć, trzeba uniżyć się jak dziecko. Trzeba uznać swą granicę, swoją kruchość. Trzeba uznać swoją słabość. Ewangelii Mateusza, którą dzisiaj omawiamy. Jest kilka miejsc, gdzie mowa jest o przebaczeniu, o okazywaniu miłosierdzia. Już na samym początku słyszymy: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I dalej: jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw swój dar. Najpierw idź i pojednaj się z twoim bratem. Dalej Ewangelia mówi: miłujcie waszych nieprzyjaciół. I wreszcie słowa, które wypowiadamy w modlitwie pańskiej: i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. A zatem, jeśli nasze rodziny, jeśli nasze wspólnoty, jeśli nasze ludzkie relacje chcą żyć i się rozwijać, konieczne jest w niej przebaczenie. Bo w naszych relacjach jest wiele ideałów, wiele dobrych pragnień, ale też wiele problemów, trudności, rywalizacji. Pojawiają się zgorszenia. Jest to owoc pęknięcia na skutek grzechu pierworodnego. Dlatego wspólnota, ludzkie relacje są wezwane, aby pokonywać swoje słabości, a jest to możliwe poprzez przebaczenie. Aby przekroczyć rywalizację, aby przekroczyć antagonizmy, należy sobie przebaczyć. Aby wyzwolić się ze zgorszeń i gorszycieli, potrzebne jest przebaczenie. Aby pozyskać drugiego człowieka, błądzącego, zagubionego, potrzebna jest najpierw decyzja o przebaczeniu. Ten, kto nie potrafi przebaczyć drugiemu, ten nie potrafi pozyskać tego człowieka dla Boga. I wreszcie, aby odzyskać jedność i zgodę w naszych relacjach, potrzebne jest przebaczenie. Święty Franciszek z Asyżu, mój zakonodawca, pozostawił list do pewnego przełożonego. Tak to jest określony, list do pewnego ministra. Tak się określa przełożonego w duchowości franciszkańskiej. I w tym fragmencie powiedział słowa, które dla nas są też kluczowe, ważne i stanowią przesłanie dla naszych relacji. Święty Franciszek mówi tak do przełożonego: potem chcę poznać, czy miłujesz Pana i mnie, sługę Jego i Twego. Jeżeli będziesz tak postępował, aby nie było takiego brata na świecie, który gdyby zgrzeszył, choćby zgrzeszył najciężej, a potem stanął przed Tobą, żeby odszedł bez Twego miłosierdzia. Jeśli szukał miłosierdzia. A gdyby nie szukał miłosierdzia, to Ty go zapytaj, czy nie pragnie przebaczenia. I choćby 1000 razy potem zgrzeszył na Twoich oczach, kochaj go bardziej niż mnie, abyś go pociągnął do Pana. Kochaj go bardziej niż mnie, mówi Franciszek, abyś go pociągnął do Pana. Bo przebaczenie otwiera drogę do Boga. Dlatego modląc się każdego dnia, prosząc o przebaczenie dobrego Boga, miłosiernego Boga. Prośmy o dobre, ewangeliczne, jezusowe usposobienie serca i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.